Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa serdecznie ze studia Radia Maria w Toruniu, ale dalej jakbyśmy byli w Czernikowie, bo dzisiaj transmisja właśnie z tej miejscowości, z parafii świętego Bartłomieja, więc w studio ksiądz kanonik dr Piotr Siołkowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Czernikowie i dziekan dekanatu czernikowskiego. Szczęść Boże, witamy w studio.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Jest z nami także ksiądz profesor doktor habilitowany Tomasz Kaczmarek, wykładowca na Wydziale Teologicznym UMK, a także w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Od 1985 roku współpracownik Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Między innymi ksiądz profesor prowadził pracę nad beatyfikacjami w sumie 110 męczenników, no bo 108 tej grupy z okresu II wojny światowej. Przypomnijmy, że beatyfikacja 13 czerwca 1999 roku, oczywiście w Warszawie, przez Jana Pawła II, błogosławionego Michała Kozala, biskupa męczennika, to w 87 roku beatyfikacja, i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki z 6 czerwca 2010 roku, więc no, jak ksiądz pójdzie do nieba, to będzie miał ksiądz rzeszę tych, których księdza praca też do tego nieba wprowadziła.
To jest prawda, to jest doborowe towarzystwo. Przepiękne. Warto być blisko nich.
Trochę zazdroszczę, taką chrześcijańską oczywiście zazdrością. Natomiast jest z nami także ksiądz profesor doktor habilitowany Ireneusz Werbiński, wykładowca na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
To może na początku gospodarz dzisiejszych uroczystości, księże kanoniku, księże proboszczu. Dzisiaj ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering poświęcił i przeniósł Najświętszy Sakrament do kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele, gdzie ksiądz jest proboszczem. Skąd ta idea? Dlaczego ksiądz postanowił, tak, ma być wieczysta adoracja?
Już wyraziłem to podczas spotkania przed mszą świętą wobec księdza biskupa Rodariusza, że każdy człowiek, kapłan również, ma wiele marzeń w swoim życiu i chciałby te marzenia zrealizować. Myślę, że każdy człowiek, każdy chrześcijanin, jednym z takich marzeń, które od początku kapłaństwa, od 20 lat, bo byłem święcony w 1992 roku, jednym z takich marzeń było marzenie, żeby pracować kiedyś, posługiwać, duszpasterzować w parafii, w której będzie kaplica Najświętszego Sakramentu, wieczysta kaplica, gdzie wierni od rana do wieczora będą mogli przyjść, wejść do tej kaplicy, uklęknąć przed Jezusem Chrystusem Eucharystycznym, spojrzeć prosto na Niego, skierować swoje myśli, swoje pragnienia, swoje prośby, podziękowania, uwielbienia, również i przeproszenia w takiej właśnie kaplicy. I myślę, że dzisiaj to jedno z tych pięknych marzeń mojego kapłańskiego życia po prostu się spełniło.
I parafianie, no, również dzięki temu dzisiejszemu tematowi, ale też wielu innych naszych słuchaczy, będzie uczyło się o tym, czym jest Eucharystia w życiu chrześcijanina. Kościół mówi, że to jest źródło i szczyt naszego chrześcijaństwa, tej naszej drogi. Od Eucharystii wychodzimy i do Eucharystii dochodzimy. Jak to jest, księże profesorze? Zwracam się do księdza profesora Ireneusza.
Żeby na to pytanie odpowiedzieć, może sięgnijmy krótko do Konstytucji o Świętej Liturgii Soboru Watykańskiego II, który, omawiając cele i zadania sprawowanych sakramentów, na pierwszym miejscu wymienia uświęcenie człowieka, a na drugim budowanie mistycznego ciała Chrystusa, zaś na trzecim oddawanie czci Bogu. Takie postawienie właśnie sprawy sugeruje, że rzeczywiście Eucharystia jest dla człowieka, że Bóg jest dla nas, a spośród sakramentów odgrywających największą rolę w procesie rozwoju życia duchowego i uświęcania człowieka, dokumenty soborowe na pierwszym miejscu wymieniają Eucharystię. Wydaje się, że od strony intelektualnej biorąc pod uwagę na przykład udział naszych wiernych w Eucharystii, czy myślenie na przykład w duchu wiary naszych katolików, ta kwestia nie budzi wątpliwości. Natomiast od strony praktycznej duszpasterze zauważają, że nie zawsze tak jest. I w tym miejscu rodzi mi się przynajmniej takie podwójne pytanie. Dlaczego dla wielu uczestniczących w Eucharystii nie jest ona drogą do świętości? I drugie pytanie, gdy stajemy tutaj jako duszpasterze, co robić z punktu widzenia duszpasterskiego, aby udział w Eucharystii wprowadzał jej uczestników zgodnie z drogą, odczytaną drogą powołania życiowego na drogę świętości? I myślę, że chcąc odpowiedzieć też ogólnie, ale troszkę bardziej szczegółowo na postawione pytania, warto sięgnąć właśnie do wyżej wspomnianej konstytucji, która mówi, że ojcowie soborowi, kiedy proponowali pewne zmiany w celebracji Eucharystii, to przede wszystkim mieli na uwadze dobro wiernych, uczestników. I tutaj właśnie przypomina mi się wypowiedź właśnie konstytucji, że między innymi te zmiany miały prowadzić do tego, aby wierni nie byli jako bierni uczestnicy, jako bierni widzowie, ale aby czynnie i w sposób świadomy brali udział właśnie w Eucharystii, aby ona stawała się pokarmem dla nich i aby właśnie w jednoczeniu z Chrystusem obecnym w Słowie proklamowanym podczas Eucharystii, w zjednoczeniu z Nim samym, aby właśnie dorastali do pełni życia. I tutaj konstytucja proponuje pewne właśnie takie punkty, że celebracja eucharystyczna powinna być właśnie, że Eucharystia powinna być celebrowana w sposób bardzo prosty, czytelny, spójny. Następnie, że trzeba odpowiednio dobierać i teksty biblijne właśnie i całego ducha danej Eucharystii. Następnie konstytucja zwraca uwagę na to, aby homilia była odpowiednio przepowiadana, aby właśnie przepowiadający występował nie tyle jako pouczający wiernych, jak mają postępować, ale jako świadek. Aby właśnie, tak jak mamy w scenie biblijnej, kiedy właśnie, żeby w nas niejako właśnie wierni widzieli obecnego Chrystusa. Na odpowiednie przepowiadanie liturgia, konstytucja zwraca rzeczywiście dość dużą uwagę i właśnie mówi, że zarówno w słowie, jak i właśnie swoją postawą przepowiadający powinien dawać wiernym Chrystusa. I jeszcze jest kilka takich punktów bardzo istotnych. Myślę, że tak. Ja jako też zajmujący się właśnie badaniem rzeczywistości, świętości w odniesieniu do człowieka, kiedy myślę właśnie o Eucharystii, która ma być drogą do świętości i ma pomagać w uświęcaniu i w rozwoju życia duchowego człowieka, skorzystałem z takiego właśnie dzieła Gargoula Grange'a, który mówi o pewnych etapach rozwoju życia duchowego i pierwszy określa jako drogę oczyszczenia, drugi etap jako droga oświecenia, a trzeci jako droga zjednoczenia. I tutaj w tym wypadku w Eucharystii widziałbym takie odniesienie do tych etapów, że akt pokutny właśnie jest tym etapem, w którym właśnie uczestnik liturgii stara się właśnie wejść w drogę oczyszczenia. Liturgia słowa byłaby właśnie tym etapem oświecenia, a już sama liturgia Eucharystii łącznie z przyjęciem Jezusa w Komunii Świętej byłaby właśnie tą drogą zjednoczenia. To myślę, że tyle jako wstęp.
Temat naszego dzisiejszego spotkania to adoracja Najświętszego Sakramentu w życiu świętych i błogosławionych polskich w kaplicy adoracji w Czernikowie. Ksiądz proboszcz postanowił także umieścić relikwie świętych i błogosławionych. Jakich?
Moim zamysłem, takim może, ponieważ chcę powiedzieć, to jak ojciec wymienił, mój stopień naukowy, doktorat dotyczy teologii pastoralnej. Mówi się, że jest to teologia praktyczna Kościoła. I zawsze patrząc na te działania duszpasterskie, zawsze patrzę przez ten pryzmat i takim moim też pewnym marzeniem, a jednocześnie widzeniem tej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu było to, że żeby w tej kaplicy było to zjednoczenie, o którym ksiądz profesor przed chwilą powiedział, zjednoczenie między tymi, którzy do tej kaplicy będą przychodzić, zjednoczeniem z Jezusem Chrystusem Eucharystycznym, ale któremu to zjednoczeniu towarzyszą również polscy święci i błogosławieni, którzy też adorowali Pana Jezusa, też bardzo dużo czasu poświęcali, gdy wczytywałem się w dokumenty tych świętych, którzy zostali przesłani do Czernikowa, których relikwie otrzymaliśmy, a są to, już wymieniałem podczas Eucharystii, relikwia krwi błogosławionego Jana Pawła II, następnie relikwie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, świętego Józefa Sebastiana Pelczara, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, świętego Alberta Chmielowskiego, błogosławionych między innymi Bernardyny Jabłońskiej, Marceliny Darowskiej, między innymi księdza Michała Sopoćko, spowiednika siostry Faustyny, między innymi księdza rektora Balickiego, między innymi również księdza Władysława Findysza, męczennika komunizmu i jeszcze wielu innych. Moim marzeniem było, żeby były 24 relikwie, tak prosto patrząc, żeby każdy święty czy błogosławiony mógł chociaż przez jedną godzinę towarzyszyć tym, którzy tam do tej kaplicy będą przychodzić i będą się modlić przed Najświętszym Sakramentem.
I wspiera w modlitwie ten, tak, który Jezusa adorował, a teraz
ogląda go twarzą w twarz. Tak jest.
Więc to jest też taki pastoralnie znakomity pomysł i bardzo prosty. I pewnie te pomysły są tak, najlepsze. Ksiądz profesor, teraz zwracam się do księdza profesora Tomasza Kaczmarka, zajmował się błogosławionymi świętymi, między innymi błogosławionym Michałem Kozalem, którego beatyfikacja przypadła 14 czerwca, więc niedługo będzie rocznica 1987 roku, 25 lat. Błogosławiony Michał Kozal jako czciciel Eucharystii.
Tutaj już wiele było powiedziane o tym, że Kościół żyje z Eucharystii, Kościół żyje Eucharystią, po prostu wyraża się w niej. Najbardziej to widać w osobach wielkich świadków Ewangelii, miłości. Do takich z całą pewnością należał biskup Michał Kozal, o którym Najwyższy Urząd Nauczycielski Kościoła powiedział, orzekł, że jest męczennikiem za wiarę, jest błogosławionym. Wczytując się, jak tylko to było możliwe, w dzieło biskupa Michała, rozpatrując świadectwa, które po nim zostały, teksty, zeznania świadków, to wszystko, co było możliwe, to wszystko, co mówiło w jakiś sposób o tej wielkiej postaci, uderzało mnie zawsze, że był to człowiek, w którym rys duchowości eucharystycznej był niezwykle czytelny. Ten człowiek naprawdę od małego dzieciaka żył bliskością Chrystusa Eucharystycznego. Tak było w seminarium, w okresie jego studiów seminaryjnych, a już później jeszcze bardziej, gdy otrzymał święcenia kapłańskie, gdy był wikariuszem czy później administratorem takiej części parafii w Krostkowie. To nie była samodzielna parafia. To uderzało ludzi, że jak mówiono, ich dobrodziej się ciągle za nich modli. Najczęściej go można właśnie spotkać w kościele, przed Najświętszym Sakramentem. Tym żył jako wychowawca w seminarium, ojciec duchowny, czy później jako rektor. I to jeszcze bardziej zaznaczyło się ten rys duchowości eucharystycznej w momentach bardzo trudnych w jego życiu, jakim był czas uwięzienia, internowanie najpierw, a potem przewiezienie do obozu zagłady, do Dachau. Jakby przez kontrast na tle potwornej nienawiści człowieka, w jakiej byli zanurzeni więźniowie, gdzie z całą pewnością można powiedzieć piekło rozlewało się na ziemi. Tym bardziej jakoś uderzała ta inna sprawa. Ci ludzie żyją inaczej. Nawet w obozie w Dachau kapłani żyli Eucharystią. Gdy tylko to było możliwe, zwłaszcza po nocach gromadzili się w swoich w małych grupkach, w swoich barakach, gdzie już obowiązywała cisza, na sprawowanie bardzo nietypowej Eucharystii. W miejscu ornatów, pięknych szat liturgicznych, mieli nędzno-obozowe pasiaki. Pateny zastępowała dłoń, na niej malutki kawałeczek hostii. Kielich to był kubek obozowy. I tak przez pół godziny ci ludzie, którzy w rytmie życia obozowego byli tylko numerami, skazanymi na maksymalne wyciągnięcie z nich tego, co można ich sił wykorzystać do pracy, skazanymi na powolną śmierć, teraz przestawali być numerami. Byli ludźmi, otwartymi, otwierającymi się na perspektywę Bożą, przeżywali na niezwykły sposób tę Eucharystię. Animatorem modlitwy pamięci o Eucharystii właśnie był biskup Michał Gozal. Można by wiele przytaczać momentów takich bardzo charakterystycznych z jego wystąpień, a chociażby w obozie. Któregoś razu grupka kapłanów gnieźnieńskich, no bo biskup Michał Gozal wywodził się z Gniezna. Kapłani gnieźnieńscy byli w taki naturalny sposób bliżsi nieco jemu jeszcze. Diecezję włocławską dopiero zaczął poznawać. Bardzo mało miał czasu na to. Przecież święcenia kapłańskie przyjął zaledwie, święcenia biskupie, sakrę przyjął zaledwie 2 tygodnie przed wybuchem wojny. Praktycznie nie było czasu na normalne duszpasterstwo, na poznawanie diecezji. Więc księża z Gniezna ciągnęli do niego, ale tak samo i nasi włocławscy. Jednego razu, był to maj 1942 roku w Dachau, a więc czas rozlania się największej nienawiści szatańskiej wobec kapłanów. To był czas, to były tygodnie, gdzie najwięcej księży zginęło, zostało zamordowanych na rozmaity sposób. Grupka załamanych księży, przygnębionych, udało się jej spotkać z biskupem. Go dyskretnie prosili, by im pobłogosławił, by się pomodlił za nich. Jak najbardziej biskup przychylił się do tego z całym sercem, udzielił błogosławieństwa i poprosił ich, by w oznaczonym miejscu za dzień czy dwa też przyszli do niego. Nie wiedzieli po co. I wtedy, gdy już przybyli, oczywiście wszystko odbywało się dyskretnie, tak by nie ściągać uwagi strażników, biskup zaszytego pasiaka, taką miał zaszytą kieszonkę od spodu, z największą radością wyjął kilka komunikantów. Otrzymał je od księży niemieckich. I w takim wprost uniesieniu mówi: bracia, daję wam największy skarb. To jest znak. Chrystus jest z nami, nie bójcie się. On was, on nas nigdy nie opuści. On jest naszą mocą. Taki był biskup Michał. I to właśnie w klimacie wielkiej adoracji, kontemplacji tajemnicy Eucharystii, tajemnicy ofiary Chrystusa, złożył, jeszcze będąc w obozie internowania w lądzie, ofiarę ze swojego życia. Prosił Pana Boga, by przyjął jego życie. Z tym wszystkim, co to życie niesie, z cierpieniami nawet najbardziej dotkliwymi, by zechciał to przyjąć jako ofiarę za wolność kapłanów, by kapłani mogli wrócić do swoich diecezji i za wolność ojczyzny. Ta ofiara została przyjęta, a dopełniła się 26 stycznia 1943 roku. Taki był biskup Michał.
Księży profesorze, ksiądz...
Przepraszam, ja może tylko bym jeszcze, skoro mówimy o biskupie Michale, dodał, że jakoś w wyrokach Bożej opatrzności to nie jest przypadkowe, że jego beatyfikacja została dokonana w kontekście drugiego Krajowego Kongresu Eucharystycznego. To była wola Ojca Świętego Jana Pawła II, który chciał pokazać tego pasterza, wielkiego, gorącego czciciela Eucharystii, właśnie w klimacie rozważania o tajemnicy Eucharystii, przeżywania tej przegłębokiej sprawy, by był świadkiem tej Bożej mocy, tego zwyciężania miłości poprzez Eucharystię.
Księże profesorze, ale to jest błogosławiony biskup Michał Kozal jako ten świadek Eucharystii i złożenia życia, oddania życia także, męczennik. Ale ksiądz profesor był także tym, który prowadził pracę nad beatyfikacją 108 męczenników z okresu II wojny światowej. No nie ma tutaj możliwości nawet, żebyśmy choćby dwa zdania o każdym powiedzieli. Gdyby ksiądz profesor miał wybrać z tych 108 jakieś kilka takich przykładów, które nas także zachęcą do umiłowania Eucharystii jeszcze bardziej, które nas zachwycą, no bo te przykłady pociągają.
Spróbuję coś powiedzieć. W tej grupie wielkiej męczenników, 108 męczenników okresu II wojny światowej, przeważająca grupa to są kapłani, około 70. Jest też 3 biskupów, ale są też i wierni świeccy. Prawda, nie da rady się powiedzieć o wszystkich. Tyle z tych sylwetek przepięknych, zdumienie wprost ogarnia. Zresztą, kiedy pracowałem nad tymi sprawami, kiedy trzeba było każdą z tych sylwetek przeanalizować, niejako zajrzeć sercem do duszy i umysłem i sercem do ich duszy, odkryć ich motywację, jakby utożsamić się w jakiś sposób z tym, co było dla nich ważne, wielkie, no to byłem zdumiony. Dosłownie byłem zdumiony. Jak niesamowite postawy, zachowania, skarby, po prostu jak wielkie pokłady łask dotykały tych ludzi. Gdyby powiedzieć o tych może najbardziej uderzających sylwetkach, którzy żyli Eucharystią, kapłaństwem. Może bym rozpoczął od postaci błogosławionego księdza Emila Szramka. To był kapłan diecezji katowickiej, kanclerz kurii biskupiej, jednocześnie proboszcz prestiżowej parafii mariackiej w Katowicach. Człowiek wielkiej wiary, kultury, historyk, żarliwy patriota, wybitny znawca Śląska, ducha jego ludności. Aresztowany w 1940 roku, potem przewieziony do obozów Gusen, Mauthausen i Dachau, był przedmiotem szczególnie wyrafinowanych szykan i upokorzeń. To jeszcze było w Mauthausen. Jest taka sytuacja, bardzo załamani na duchu współwięźniowie w kamieniołomach. Jest 25-lecie ich święceń kapłańskich. Ładny srebrny jubileusz, a oni siedzą na tych kamieniach. To była akurat niedziela. Dano im trochę wytchnienia, mieli kilka godzin wolnego. Ale nie wiedzieli, co z sobą zrobić. Nikt nie miał ochoty rozmawiać. No bo o czym? I wtedy odezwał się ksiądz Emil Szramek. Mówił: bracia, przypomnijcie sobie Eucharystię, której jesteśmy sługami. Przypomnijcie sobie waszą pierwszą mszę świętą. Z tych uroczystych ceremonii sprzed 25 lat pozostała nam tylko jedna rzecz. Ten kamień, na którym siedzicie. Z takiego kamienia był wyciosany ołtarz waszej pierwszej mszy. A dziś ten kamień służy wam do składania Bogu innej ofiary dla Pana. Ta ofiara przyniesie wam tak samo wielkie owoce. Może tu bardziej jest mowa o kapłaństwie. Ale kapłaństwo jest zawsze dla Eucharystii. Te dwie sprawy są nierozłączne. Idą zawsze w parze. Przeżywanie kapłaństwa to jest przeżywanie Eucharystii. Właśnie ci ludzie żyli tym niezwykłym darem od Boga po prostu uczyli się w tej szkole adoracji Eucharystii, Chrystusa Eucharystycznego, uczyli się po prostu uobecniania świadectwa swojego mistrza. Ale może wspomnę o innej postaci, o młodym człowieku, który marzył, żeby zostać kapłanem. Nie zdążył. To wychowanek szkoły salezjańskiej, oratorium z Poznania, Czesław Jóźwiak. Za udział w organizacji konspiracyjnej skazano go na zgilotynowanie w Dreźnie. Pozwolono mu jeszcze napisać list do domu rodzinnego, tym razem już po polsku, jako przywilej. Potraktowano go jako więźnia politycznego, ale faktycznie on był niewinny. Wystarczyło tylko podejrzenia, farsa sądu. Zresztą tyran ma władzę nieograniczoną. Na siebie może robić, co mu się tylko rzewnie podoba. I tak oto tego człowieka, który się wspaniale zapowiadał, rozmodlonego, człowieka wychowanego w duchu adoracji Najświętszego Sakramentu, który był takim liderem młodzieżowym właśnie w grupie poznańskiej. Teraz oto ten człowiek niespodziewanie ma już zakończyć życie, miał takie plany. I cóż może napisać? Cóż napisał? Zechciejmy posłuchać kilku zdań z jego listu pożegnalnego. Czesław pisze tak. Dzisiaj, w Dzień Maryi Wspomożycielki, przychodzi mi rozstać się z tym światem. Wiem, że Maryja, którą całe życie czciłem, wyjedna mi przebaczenie u Jezusa. Przed chwilą wyspowiadałem się i zaraz przyjmę komunię świętą. Tutaj mała dygresja. Bardzo tęsknił za tą komunią. Wiedział, że ma prawo o nią prosić i rzeczywiście nie odmówiono mu. Wyczekiwał z wielką radością, że ten ostatni moment na ziemi to będzie w bliskości Chrystusa Eucharystycznego. Ale czytajmy dalej ten list. O 8:30 wieczorem zejdę z tego świata. Proszę was, tylko nie płaczcie, nie rozpaczajcie, nie przejmujcie się. Bóg tak chciał. Zwracam się do ciebie, Matusiu kochana, ofiaruj swój ból Matce Bożej Bolesnej, a ona ukoi twoje zbolałe serce. Proszę was bardzo, jeżeli w czym was obraziłem, odpuśćcie mej duszy. Ja będę się modlił za was do Boga o błogosławieństwo i o to, abyśmy mogli zobaczyć się w niebie. Do zobaczenia w niebie, wasz syn i brat Czesław. Oto po prostu świadectwo szkoły Eucharystii i pobożności maryjnej.
No i miał Czesław Jóźwiak 22-23 lata.
22 lata.
Tak, kiedy 24
życie ziemskie zostało przerwane.
Sierpnia 1942 roku. 70 lat w tym roku mija. Właśnie. I to jest Poznańska Piątka, prawda? Tak, Jarogniew Wojciechowski, Edward Klinik, Edward Kazimierski, Franciszek Kęsy, no i właśnie Czesław Jóźwiak. Ja pamiętam, bo byłem w duszpasterstwie akademickim księży Salezjanów w Poznaniu, kiedy tam studiowałem i myśmy na Wroniecką bardzo często zachodzili i jeszcze wtedy żyła siostra Czesława Jóźwiaka. Odwiedzaliśmy ją, to była ulica Żydowska, ona jest równoległa do Wronieckiej, niedaleko Starego Rynku. Jeszcze poznałem rodzinę Jarogniewa Wojciechowskiego przy tej okazji. Także mamy mnóstwo takich, powiedziałbym, też wspomnień z Poznańską Piątką. Chcieliśmy też nakręcić taki film o Poznańskiej Piątce. Może to się jeszcze zrealizuje. I pamiętam też, wieźliśmy do Drezna, żeby nakręcić zdjęcia na dziedzińcu, gilotynę. I teraz niech sobie wszyscy wyobrażą, że mieliśmy mundury hitlerowskie, gilotynę i tak przez granicę. Wtedy jeszcze były te granice. Oczywiście nas zatrzymali na tej granicy. Ale w związku z Błogosławioną Piątką ja też im bardzo wiele zawdzięczam, gdy idzie o ten czas studiowania, i dzisiaj też są dla mnie wielkimi orędownikami, no i przy tej okazji jeszcze rodzinę, już te dalsze, bardzo serdecznie z Poznania pozdrawiam.
Ojcze, to jest kawałek nieba.
No i konkretnie.
To dopiero widać piękno chrześcijaństwa. Co to znaczy szkoła Eucharystii, jednocześnie głębokiego kultu maryjnego, bo te dwie sprawy, Eucharystia, maryjność, są nierozłączne. Tak było, tak jest i tak będzie. Ale skoro mam mówić jeszcze o jakichś wybranych sylwetkach, wielkich czcicielach Eucharystii, może wspomnę o dość nietypowym przypadku. Chodzi o księdza Michała Piaszczyńskiego. On był profesorem i ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Jak na tamte czasy przed wojną, niezwykłością było to, że on był promotorem dialogu religijnego z Żydami. Tam, w tamtych stronach, cała ta część, rejon Polski, potem Podlasie, było jakieś bardzo bliskie. Te kontakty polsko-żydowskie były bardzo żywe. Zresztą tam dużo było ludności pochodzenia żydowskiego. I właśnie ten człowiek należał do grupki promotorów, ale dialogu religijnego. I taka ciekawa rzecz. Kiedy jeden z jego kolegów duchownych nie bardzo mógł pojąć, dlaczego on to robi, nawet z jakimś pewnym, może pewną niechęcią, mówi, ty się tym zajmujesz? I trochę może dość obcesowo traktował tę sprawę. On wtedy odpowiedział bardzo prosto, mówi, posłuchaj, to są przecież nasi starsi bracia we wierze. Starsi bracia we wierze. Więc ten tytuł nie pojawia się dopiero na Soborze Watykańskim II. Ten tytuł żył i na ziemiach Polski jeszcze przed II wojną światową. To też jest coś bardzo wymownego. Ale idziemy dalej. Ksiądz Michał Piaszczyński zakończył życie w Sachsenhausen, w obozie koncentracyjnym. Zmarł z głodu, chorób. W cierpieniach pozostawał zawsze wsparciem duchowym dla innych. Szanowany był jako święty kapłan. Jeden ze współwięźniów z obozu złożył o nim takie wprost wstrząsające świadectwo. Mówił, gdy kapo naszego bloku odebrał Żydom dzienną porcję chleba, ksiądz Piaszczyński, który kiedyś przy stole mówił, że chciałby chociaż raz w życiu najeść się do syta, zdecydował się, by swoją porcję chleba podzielić się i ofiarować adwokatowi żydowskiemu z Warszawy o nazwisku Kot. Kiedy Żyd odbierał ofiarowany chleb, powiedział: wy, katolicy, wierzycie, że w waszych kościołach pod postacią chleba jest żywy Chrystus. A ja wierzę, że w tym chlebie jest żywy Chrystus, który ci kazał podzielić się ze mną. To było świadectwo złożone przez księdza Kazimierza Hammerschmidta. Swoją drogą też człowiek niezwykłej duchowości. W tej chwili toczy się jego wstępne postępowanie pod kątem beatyfikacji. Świadectwo Eucharystii, które przed chwilą usłyszeliśmy, ale trochę od innej strony, nietypowe. Eucharystia wydaje przebogate owoce. Pozwala się odczytywać od przeróżnych stron. Ważne, by tylko mieć serce otwarte, duszę otwartą na światło Ducha Świętego.
Ksiądz profesor podał kilka przykładów, co umiłowanie Jezusa Eucharystycznego może spowodować w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina, w życiu katolika, i to niezależnie od stanu, bo byli tutaj i świeccy, i kapłani, niezależnie od wieku, bo byli i starsi, i przecież młodzi chłopcy w wieku 20, a nawet nie lat, prawda, jak Poznańska Piątka. Jakie to ma też dzisiaj przełożenie na przykład na parafię czernikowską, na tych, którzy przechodzą obok kościoła, gdzie jest Najświętszy Sakrament, gdzie jest Bóg prawdziwy? Ksiądz profesor Ireneusz.
Ja myślę, że te przykłady, które podał ksiądz profesor Tomasz, one są bardzo przejmujące w okolicznościach bardzo trudnych, kiedy człowiek po ludzku nieraz wątpi i słyszeliśmy, że czciciele, ci, którzy umiłowali Eucharystię, mieli to głębokie poczucie jedności z Chrystusem i wtedy właśnie, kiedy inni wątpili, mówili, że Chrystus, kiedy Chrystus jest z nami, tak jak święty Paweł zresztą mówi, któż przeciwko nam, i to jest, i myślę, że to, że dzisiaj właśnie w kolejnej parafii została otwarta kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, to właśnie po to, że Chrystus jest dla każdego z nas. Ja nieraz właśnie w swoich wypowiedziach, artykułach też piszę na temat pewnego przekonania wielu naszych wiernych o świętości. Nieraz niektórym się wydaje, że święci to byli wybrani właśnie ludzie, którzy może byli obdarzeni jakimiś specyficznymi cechami predysponującymi ich do świętości. Jan Paweł II wyraźnie nam przypomniał, że właśnie każdy, kto przyjmuje chrzest, to właśnie w przyjęciu chrztu nie tylko w sposób dobrowolny, ale niejako zobowiązuje się kroczyć drogą wiary i drogą świętości, że świętość jest proponowana przez Chrystusa każdemu z nas. Niedawno właśnie w Toruniu na Uniwersytecie mieliśmy takie międzynarodowe sympozjum poświęcone właśnie wiernym świeckim w perspektywie czy wizji właśnie drogi życia duchowego i świętości proponowanej przez José María Escrivá. I on na wiele, wiele lat przed Soborem Watykańskim II, który w zakresie duchowości świętych, wiernych jest przełomem ewidentnym, bo przed Soborem raczej uwrażliwialiśmy wiernych świeckich, aby zbawili się, aby robili wszystko, by się zbawić. Sobór powiedział, że to nie wystarcza, że jesteśmy powołani wszyscy do świętości według odczytywanej drogi powołania życiowego. I José María wiernym świeckim właśnie mówił, że w każdym miejscu i w każdej chwili i w każdej czynności swego życia właśnie mogą się spotykać z Chrystusem na sposób właśnie świętego życia. I myślę, że ta kaplica dzisiaj, która została utworzona przez księdza biskupa Arnariusza naszego, jest szansą w sposób szczególny dla parafian, właśnie parafii Czernikowo, że każdy, kto przyjdzie i będzie próbował rozmawiać z Chrystusem mądrością serca, tak jak potrafi, będzie się wsłuchiwał, jakby powiedział może Jan Paweł II, i wpatrywał w sposób całym sobą, kontemplując jego oblicze, to właśnie z tego oblicza będzie wyczytywał chyba te najskrytsze, a jednocześnie chyba najcenniejsze wskazania dla swojego życia. Tak mi się wydaje. To jest wielka szansa i dlatego potrzeba było ukazanie tych konkretnych wzorów i że to właśnie każdy, kto bardzo pragnie tego, Chrystus ma tyle możliwości dotarcia do naszych serc, może właśnie włączyć właśnie adorację, włączyć Eucharystię w proces właśnie świętości życia. To tak bym może najkrócej.
Bo to jest taki czas, teoretycznie, patrząc z zewnątrz, nic nie robienia. Mm. Dzisiaj ludzie są zagonieni, jakby boją się też ciszy, prawda? A adoracja to jest jednak ta cisza przed Bogiem. Gdzieś ciągle gonią, a tutaj wydaje się, że to jest taki czas stracony, bo nic nie robię, milczę, nic nie słucham, żadne wiadomości do mnie nie docierają, i tak po prostu siedzę, bo siedzę. Jakby dzisiaj współczesnemu człowiekowi powiedzieć, dlaczego właśnie to nawet siedzenie ma wartość, siedzenie przed Panem? Może w takim razie ksiądz proboszcz.
Tak, ja znowu praktycznie. Oczywiście dzisiejsze czasy, o których ojciec wspomina, są naznaczone właśnie tym pędem nieustającym. Właściwie ciągle mówi się, że tylko człowiek młody, zdrowy, silny, przebiegły liczy się, natomiast osoby starsze czy osoby, które przebywają w kościele, są traktowane jako osoby, które są nieproduktywne, czy powiedzmy wszystko przelicza się też niestety, trzeba powiedzieć, również na pieniądze. I teraz ja uważam, że tworzenie, to co właśnie tu ksiądz profesor wspomniał, kiedyś ksiądz biskup podczas chyba jednego z wielkich czwartków mszy krzyżma, nasz ksiądz biskup Ordynariusz powiedział, że bardzo się cieszy i dzisiaj zresztą to też powiedział, gdy powstaje w którymś kościele, w diecezji, kaplica wieczysta adoracji Najświętszego Sakramentu, to jest taki promyk, taki piękny płomień, na mapie diecezji, który płonie, który rozgrzewa ten teren, tę parafię, tę wspólnotę, ale również i promieniuje na pewno dalej. I to przyświeca mi również, że mimo, że ten dzisiejszy trend taki, tej gonitwy, tej pogoni, po prostu no, my kapłani też nie możemy się dać ponieść właśnie tej sytuacji, tej modzie, natomiast starać się też ukazywać wiernym, bo chcę powiedzieć, że w parafii, również i w mojej parafii, w parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Czernikowie, jest naprawdę wiele wspaniałych osób, bardzo głęboko wierzących, bardzo pobożnych, bardzo religijnych, którzy poświęcają dużo czasu i na modlitwę, a również i widzę, dostrzegam wchodzących do świątyni, przechodzących koło kościoła, idących na przykład do pracy, idących do szkoły, wracających ze szkoły z pracy, wchodzących do świątyni. Nawet kiedyś miałem taki przypadek, że jedna pani podeszła do kościoła i oczywiście kościół był otwarty, bo cały dzień jest otwarty, ale no wiadomo, kobieta, drzwi są dość duże, ciężkie, może nie miała tyle siły, żeby na tę klamkę nacisnąć i oczywiście przybiegła prosto do plebanii, dzwoniąc do kancelarii, co się stało, że ona do kościoła nie może wejść na chociaż krótką adorację, czy dlaczego kościół jest zamknięty. Ja poszedłem oczywiście, mówię, proszę pani, kościół jest otwarty, ja pomogę, i ona weszła i tam kilka minut przebywała, adorując w kościele właśnie Pana Jezusa.
Ale teraz... dobrze, że przybiegła się upomnieć.
Tak jest. Bardzo pragnęła spotkania z Chrystusem Eucharystycznym, a teraz w kaplicy bocznej, w kaplicy Matki Bożej została ta kaplica otwarta. Drzwi są mniejsze, łatwiej też na pewno będzie wejść i pomodlić się. Dlatego też tak mimo tego, tej mody, czy tej sytuacji, która nas również naciska, no trzeba nie poddawać się temu i otwierać właśnie drzwi, żeby mogli wiernie przyjść, i na pewno będą przychodzić. Ja wierzę w to, że również i święci orędownicy, którzy są tam i błogosławieni, umieszczeni, będą nas do tego zachęcać, będą prowadzić serca tych wiernych. Przykładem tutaj ksiądz profesor posłużył się przykładami wieloma, ja tylko krótko powiem. Dla mnie również pięknym przykładem są męczennicy z Osięcin, których relikwie są umieszczone w tej kaplicy. To jest ksiądz proboszcz Wincenty Matuszewski i ksiądz wikariusz Józef Kurzawa, którzy w tydzień temu w poprzednim numerze przewodnika był artykuł "Umrzeć za Boże Ciało". Właśnie za to, że zorganizowali procesję Bożego Ciała, że wyszli na ulicę Osięcin, że odważyli się w czasie wojny po prostu z wiernymi maszerować od ołtarza do ołtarza. No, ponieśli śmierć męczeńską i to ponieśli jako właśnie męczennicy Eucharystii i męczennicy Solidarności Kapłańskiej. Jeden drugiego nie opuścił, jeden z drugim był do końca wierny sobie i wierny powołaniu kapłańskiemu. I też dla mnie są takim pięknym znakiem, wierząc i będąc pewnym, że oni też będą przyciągać do tej kaplicy wiernych, żeby przyszli, żeby pokłonili się Chrystusowi Eucharystycznemu.
No i tak sobie myślę, że każdy z słuchających nas teraz, no, chce być szczęśliwy w życiu. Po prostu szczęśliwy. Szczęśliwy, czyli błogosławiony, bo to jest takie może ułomne trochę, ale jednak przełożenie tego słowa. No i kiedy na przykład wstępujemy w sakramentalny związek małżeński, no to Kościół podpowiada ten okres narzeczeństwa, prawda? Rozmowy wzajemnej, gdzieś przebywania z sobą, rozmawiania właśnie, czyli poświęcania czasu swojej obecności. To jest ta mądrość, którą Kościół zawsze też podpowiada, no żeby później ta para małżeńska, to małżeństwo, żeby było szczęśliwe też z sobą. Nie znaczy, że bez trudności, tak, ale żeby potrafić przechodzić je razem. No i tak samo modlitwa, to nawiedzanie Najświętszego Sakramentu, no to jest rozmowa z Panem Bogiem, na którym chcę oprzeć projekt mojego życia. I teraz, jeśli ja chcę rzeczywiście na Panu Bogu oprzeć moje życie, no to jak mam z Nim nie rozmawiać? Jak mam Go nie odwiedzać? Idąc z kościoła, idąc ze szkoły, idąc, nie wiem, tam z pracy, czy sobie na spacer, przechodząc obok, no weź na chwilę, powiedzieć witaj Jezu, Synu Maryi, prawda? I to jest takie normalne, choć dzisiaj wydaje się, że może niekoniecznie, ale przełóżmy to sobie też na te relacje. Bóg jest osobowy i mamy go traktować jako osobę, a nie jako nie wiadomo co, jakąś energię, siłę albo nie wiem, zasłonkę czy welonik, prawda? To jest osoba. Ksiądz profesor i ksiądz proboszcz za chwileczkę.
Chrześcijaństwo ma to do siebie, że musi mieć otwarcie, przestrzeń na głębie. Musi tam być moment głębokiego zatrzymania, bo Boga osobowej miłości nie da się w przelocie chwycić. Zresztą mamy bardzo konkretne, nieustanne przykłady i wzory w naszym codziennym życiu. Po prostu osoby się muszą spotkać, a nie zderzyć. Zawiązuje się dialog, kiedy się zauważą, kiedy czują się wzajemnie, kiedy potrafią z szacunkiem spojrzeć jeden na drugiego. Tak iść w głąb. To prawo, tym bardziej prawo kontaktu osobowego, tej komunii osobowej, jak to zwykło się dzisiaj mówić, tym bardziej jest właśnie jeszcze większe, głębsze w przypadku otwarcia się na Boga. Więc ten element zatrzymania się jest konieczny. Ale Pan Bóg ma różne drogi. Na rozmaity sposób włącza czasem hamulce w biegu życia. Czasem jakieś wydarzenie, nawet może w pierwszej chwili wygląda dramatyczne, czy zagrożenie śmiercią, czy jakaś trudna sytuacja, kiedy doświadcza człowiek kompletnej bezradności, że zupełnie leży na ziemi jak robak, sam się nie podniesie. Pan Bóg dotyka go takimi doświadczeniami po to, żeby odkrył coś głębszego. No właśnie tak zaczynają się te spotkania eucharystyczne.
To jest też wczorajszy psalm 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Prawda? Z tego nawet upadku, z tego dołu, w którym jestem, z tej ciemności, w którym jestem, wołam do Ciebie, Panie. To znaczy, chcę się z Tobą spotkać. Nakłoń swe ucho. I stąd ta adoracja, ta obecność. Adoracja, czyli obecność. Ksiądz proboszcz jeszcze.
Tak, chciałem dodać do tego, co przed chwilą ojciec powiedział. Mówiąc o tym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, do tworzenia rodziny, ad hoc taki przykład. Dzisiaj podczas tej uroczystej Eucharystii ksiądz biskup nagrodził też 3 osoby z naszej parafii medalem za zasługi dla diecezji włocławskiej i może mnie akurat teraz nas tutaj słucha pan organista nasz, pan Józef Wiesław Gręźlikowski, który został również za długoletnią posługę organistowską. 1 lipca będzie obchodził już srebrny jubileusz, czyli 25 lat posługi organistowskiej w Czernikowie. I kiedyś w rozmowie ze mną właśnie pan Wiesław zdradził, jak gdyby tak powiedział o swoim życiu, że kiedy uczył się w Toruniu, jeszcze w szkole średniej, kiedy chodził do szkoły, to mówi, no nigdy nie potrafił tak do końca wytłumaczyć sobie, że zawsze idąc czy ze szkoły, czy do szkoły, to z kolegami wchodzili albo do kościoła na Bielanach, do świętego Józefa, do ojców redemptorystów, albo do jezuitów, bo tam był Pan Jezus wystawiony, tam był Najświętszy Sakrament i mówi, chociaż na kilka chwil po prostu i on mu uważa, że z tego wstępowania, z tej adoracji i po pierwsze rodziły się właśnie te myśli o założeniu rodziny, o małżeństwie, potem o przygotowaniu narzeczeństwie i dalej te wszystkie elementy, które po prostu w życiu są najpiękniejsze, uważa Pan Wiesław, kiedyś tam powiedział mi właśnie, rodziły się na takie krótkie choćby, ale modlitwie, adoracji przed Najświętszym Sakramentem.
Ksiądz profesor Ireneusz.
Ja tutaj, przysłuchując się w tej chwili bezpośrednio, nie pracuję w duszpasterstwie, ale kiedy pomagam nieraz braciom kapłanom, szczególnie kolegom moim, i mówią, ty tak mówisz praktycznie. Ja wiem, bo jako profesor mówię praktycznie, a ty jako proboszcz teoretycznie. I dzisiaj mi się rodzi taka refleksja i tutaj sugestia pod adresem księdza proboszcza, który jest z nami, księdza Piotra i wszystkich księży proboszczów, gdzie jest właśnie kaplica wieczystej adoracji, Bo kiedyś mi ktoś mówił właśnie z wiernych, że proszę księdza, ja bym chętnie, mówi, poszedł do właśnie adorować Pana Jezusa, ale nie wiem, o czym mam rozmawiać z Panem Jezusem. Przypomina mi się brat Karol de Foucault, który mówił, że kiedy pojechał właśnie na Saharę, tam chciał właśnie odkryć Chrystusa Eucharystycznego w adoracji, mówi, że to mu przychodziło bardzo trudno. I tutaj widzę potrzebę, księże proboszczu, naprawdę krótkich kateches właśnie, które i to przez dłuższy czas. Ja nie wiem, czy to w czasie nawet może homilii katechizmowych, czy przed mszą świętą. Wiem, że na przykład w Siedlcach sam ksiądz biskup Kiernikowski w katedrze prowadził przez wiele, nie wiem, pewnie miesięcy, a może i dłużej, właśnie takich krótkich kateches o uczestnictwie w czynnym, byśmy powiedzieli takim twórczym uczestnictwie w Eucharystii. Zresztą to zostało opublikowane w czterech tomach. To są pewnie różne formy, są możliwości jest wiele, ale widziałbym tu potrzebę taką, żeby właśnie jeszcze pogłębić i dać większą szansę tym wiernym, tym właśnie, którzy chcą właśnie pójść tą drogą, bo naprawdę wielu jest trochę bezradnych. Nie wiem, jak to na razie zrobić. Dzisiaj tego na pewno nie podejmiemy, bo to nie czas tutaj w tej audycji, ale taką widzę potrzebę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ksiądz profesor Tomasz.
Skoro mówimy o formach już bardzo praktycznych, konkretnych, otwarcia się czy ułatwienia stworzenia warunków do adoracji Najświętszego Sakramentu, taka jeszcze mi się nasuwa refleksja. Ktokolwiek z nas wędruje przez Polskę, odwiedza świątynię, chce uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem, czy chce odwiedzić, wejść do świątyń, raz po raz zderza się trochę ze smutną sytuacją. Polskie kościoły w przeważającej ilości są w ciągu dnia, kiedy ludzie mają największe możliwości wstąpienia do kościoła, są zamknięte. To jest bardzo smutne. No cóż, księża proboszczowie, no nie dziwię się, rozumiem ich, wszyscy ich rozumiemy, że bronią się w ten sposób, żeby jakoś zabezpieczyć się przed łamaniami, kradzieżami, bo niestety nie ma już jakichś hamulców moralnych, nawet u ludzi mniej wierzących, żeby podnosić rękę na sakrum. Tych profanacji jest bardzo dużo. Smutne to jest. No ale jest pytanie, czy dlatego, że szatan dopiął swojego dzieła, że odizolował świątynię, Eucharystię od ludzi poprzez zamykanie kościołów. Czy to tak ma wyglądać koniec tej sprawy? Czy nie można by jakiegoś innego rozwiązania znaleźć? No chociażby jakby grupy ludzi, którzy byliby obecni, byliby jakoś, żeby gdyby się udało przynajmniej pewne godziny otwarcia kościoła jakoś tak utrzymać, zabezpieczyć, żeby jednak ktokolwiek chce, żeby mógł spotkać się z Chrystusem, przed Chrystusem eucharystycznym. To taka mała refleksja.
Od razu oddaję głos księdzu proboszczowi.
Tak, ja jeszcze raz powiem jako praktyk, księdzu profesorowi Ryneuszowi odpowiem. Myślę, że sposobów jest bardzo wiele różnych i to bardzo dobre pomysły. Natomiast u nas też stosujemy co niedzielę, ukazuje się w parafii świętego Bartłomieja w Czernikowie biuletyn parafialny pod tytułem Święty Bartłomiej. Jest on drukowany w 1000 egzemplarzy. I my w tym biuletynie dajemy co niedzielę katechezę właśnie z tych katechez płockich, które były między innymi o Eucharystii. To jest krótka katecheza, 5-minutowa, którą można przeczytać. Ja wiem na przykład z głosów parafian, że oni biorą, na początku troszkę się zrzymałem, bo było 600 wydrukowane, 700, mało, 1000, ale wiem, że wierni biorą sąsiadom. Sąsiedzi na przykład nie przychodzą do kościoła, ale pani mówi, ja wezmę, dam im mnie, chociaż poczytają, zobaczą, co się w kościele naszym dzieje. To jest piękne. Też taki sposób bardzo prosty. A drugi zamierzam, gdy chodzi o świętych polskich, polskich i błogosławionych, żeby również w kaplicy znajdowały się materiały. Ja prosiłem, kiedy prosiłem o relikwie, prosiłem też o materiały, czy to na przykład rozważania na przykład o Eucharystii błogosławionego księdza Michała Sopoćko, czy inne książki Marceliny Darowskiej, czy inne. I otrzymywałem właśnie poprzez przesłanie i relikwii, ale i tych materiałów i będą w kaplicy właśnie te materiały dostępne, gdyby ktoś przyszedł do kaplicy, a w tym momencie no jakoś...
Nie wiedział, co robić.
Tak jest, co robić. Proszę bardzo, weźmie sobie chociaż krótki folder, czy krótką litanię, czy krótką książkę jakąś, otworzy, przeczyta chociażby fragmencik. Już pomoże, błogosławiony święty na pewno.
I tak sobie też myślę, że najważniejsze, jakby też co możemy podarować, to nawet nie tony wypowiadanych słów, wypowiadanych modlitw, tylko właśnie naszą obecność. Nawet jak nic nie będzie nam przychodziło do głowy, to może i nawet lepiej. Po prostu siedzimy przed Panem i to jest czas ofiarowany przez nas dla Boga. A Duch Święty w swoim czasie coś tam zadziała, podpowie i natchnie nas, no bo od tego jest Duch Święty. Po prostu nie zwalniajmy go z tego.
Tak jest. To jest ten stary przykład, który używany jest często w kazaniach, prawda? Jak to ktoś tam podglądał jakiegoś pana, który przychodził do kościoła i godzinami klęczał, a nic nie mówił. I w końcu ten odważył się zapytać go: słuchaj, co ty tak przychodzisz klęczyć w tym kościele i nic nie mówisz do Pana Boga? A on mówi: nie, ponieważ ja patrzę na Niego, a On patrzy na mnie i to mi wystarcza.
Tak jest. Tak przypominam sobie też Jana Pawła II, błogosławionego, o którym Kościół orzekł, że jest w niebie przed obliczem Boga. Jak często mogliśmy zobaczyć go klęczącego, nawet gdy już nie mógł klęczeć, to gdzieś tam próbował na klęczniku w takiej postawie chociażby zakopane, prawda? Kiedy już wychodził z krzeptówek, jeszcze klęknął przed tabernakulum. Pamiętam też kiedyś, jak miałem okazję być w kaplicy Ojca Świętego, no to nie zapomnę takiej skały opartej o klęcznik, coś nieprawdopodobnego. Ale też Benedykt XVI. Również zwróciłem uwagę, że w czasie Światowych Dni Młodzieży, czegoś, co nie było za Jana Pawła II, Benedykt XVI wprowadził adorację, wspólną adorację Najświętszego Sakramentu dla tych młodych ludzi. Na przykład ostatnio w Madrycie taka potężna monstrancja z Toledo wyszła właściwie z ziemi, bo to jest potężne, została wysunięta i była adoracja z nagłego jakiejś takiej eksplozji radości, zgiełku. Młodzi przeszli do ciszy pod przewodnictwem Ojca Świętego i to też nieprawdopodobne doświadczenie. Ja myślę, że nawet warto, bo telewizja Trwam transmitowała te Światowe Dni Młodzieży, warto sobie ten wieczór z Benedyktem XVI, z burzą, ale i z Jezusem pośród burzy, bo wtedy rzeczywiście była potężna burza na lotnisku madryckim. Po prostu pouczestniczyć, popatrzeć, jak można przejść ze zgiełku, z miasta, tak, z tego tempa miejskiego do adoracji, do ciszy. Bardzo, bardzo pouczający ten przykład madrycki.
Kolejny przykład to pola lednickie ostatnie. Też
tak jest.
Piękne przejście do, kiedy została monstrancja wniesiona, kiedy Najświętszy Sakrament został wnoszony, jaka była piękna adoracja i wyciszenie i tak dalej. Też tak.
I
tak.
Tego jest naprawdę sporo w Polsce. Gdybyśmy popatrzyli na przykład koncert Jednego Serca, Jednego Ducha, Rzeszów, pan Jan Budziaszek jako jeden z organizatorów, jest tego trochę. I tych propozycji Kościół w Polsce ma dużo. No tylko gdzieś musimy się spotkać. Ksiądz profesor Ireneusz jeszcze.
Ja to myślę, że my w tej chwili już troszkę mówimy o osobach, które już dojrzały do postawy adoracji, do bycia z Chrystusem i do nawet rozmawiania z Chrystusem w tej formie. Ale weźmy pod uwagę kogoś, dziewczyna mi mówi, że ona na przykład boi się ciszy i dlatego jak nie ma nikogo w domu, to rozkręca radio na cały głos. Ja mówię, czemu? Ona zagłusza ten strach. I teraz na przykład ja mówiłem o tym i cieszę się, że tutaj właśnie Piotrze już powiem bezpośrednio, że te pomoce właśnie dajecie i że mówcie ludziom o tym, bo mi chodziło o tych, którzy mają chęć, którzy chcą, ale nie potrafią. I tym trzeba pomagać, trzeba zachęcać, bo tutaj też mówimy, owszem, na ludzi tych, którzy nas rozumieją, którzy już właśnie weszli na tę drogę, ale właśnie musimy też robić coś, żeby zachęcić tych, którzy są, ale na razie mają pewien opór, czy wydaje im się, że to nie jest dla nich, to jest niemożliwe, nie? Kiedyś mówi mi jeden właśnie z naukowców, z którym rozmawiałem, nie? Mówi, proszę księdza, ja nie jestem z tej gliny, z którego by Pan Bóg zrobił świętego. Nie, mówi, nie daj Boże, żeby Pan Bóg chciał ze mnie zrobić świętego. I tak mi powiedział. I on to powiedział z przekonaniem. Dlatego właśnie chodzi, że to jest propozycja dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. Dziękuję bardzo.
Zaprośmy może naszych słuchaczy do rozmów. W naszym studio goście ksiądz profesor doktor habilitowany Tomasz Kaczmarek, ksiądz profesor doktor habilitowany Ireneusz Werbiński, wykładowcy między innymi na Wydziale Teologicznym UMK i ksiądz kanonik dr Piotr Siołkowski, gospodarz tak naprawdę dzisiejszych rozmów, bo proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Czernikowie i dziekan tego dekanatu, dzisiaj Radio Maryja w ramach pielgrzymki po ojczystej ziemi właśnie w Czernikowie gościło, a dzięki obecności księdza dalej gości. A numery telefonów do studia toruńskiego 56 kierunkowy 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Polski Południowej oraz 655 23 33 i 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie, dwa numery 536 600 100 i końcówka 200. Temat: adoracja Najświętszego Sakramentu w życiu świętych i błogosławionych polskich, no i nas wszystkich. Myślę, że możemy rozszerzyć o własne doświadczenie też obecności przed Jezusem Eucharystycznym.
Radio Maryja,
proszę.
Szczęść Boże, można do rozmów?
Szczęść Boże, prosimy, jest pan na antenie.
Mówi Wojciech z Bielska-Białej. Ja chciałem bardzo podziękować najpierw za ten temat, adoracja w życiu świętych, szczególnie polskich. Dlaczego? Bo redemptoryści założeni przez świętego Alfonsa mają wspaniały przykład właśnie założycielu, jego książkę czytałem, że się ostatnio też dzieliłem z siostrą Ewą, redemptorystką w Bielsku. Mianowicie, że tam święty Alfons zachęca nie tylko do adoracji w ogóle nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ale też bardzo zwraca uwagę na ważność adoracji związanej z przyjęciem Pana Jezusa w Komunii Świętej. To, co ojciec Benedykt mówił, że to jest spotkanie osób, prawda? To nie jest jakaś energia, tylko że Jezus przychodzi jako osoba. To właśnie święty Alfons na to zwraca uwagę i dlatego to może jest tak niezauważane jakby przy temacie adoracji w ogóle jako wieczystej adoracji, prawda? Ale to jest, powiedzmy, dla mnie taki wymiar ten osobowy tego zjednoczenia, to jak małżonków, prawda? Że nie tylko sobie patrzą w oczy, ale są też momenty tego szczególnego zjednoczenia. No i wiemy, że z tego spotkania takiego już wyjątkowego jest, powstaje nowe życie, nowy człowiek. No i to właśnie tak przenosząc już jakby na zasadzie takich, można powiedzieć, alegorii, przypowieści właśnie, że to zjednoczenie z Jezusem, no też wyda wspaniałe owoce, jeżeli my będziemy w zjednoczeniu sakramentalnym w ramach modlitwy adoracyjnej po mszy świętej nawet, prawda, zostaniemy jakiś czas, że to wtedy to życie jakieś duchowe, prawda, to owocowanie jako oblubienice, prawda, oblubieńca, no też będziemy wydawać jakieś takie trudne nawet do określenia te owoce właśnie nowego życia, pewnie duchowego w ramach Kościoła. No także to chciałem się tym tak podzielić i jeszcze raz bardzo dziękuję właśnie za to, że ojcowie redemptoryści kontynuują to dzieło, no a szczególnie ten dzisiejszy temat, bo on dla mnie jest taki, no w zasadzie taką jakby życiową pasją spotkania właśnie z Jezusem, z samym Bogiem, prawda, z Twórcą, Alfą i Omegą, początkiem i końcem. I tutaj w każdej Eucharystii mogę go przyjąć i być z nim, trwać na modlitwie. No, ja praktykuję, że tak powiem krótko, żeby już nie przedłużać. Tak jak święty ojciec Pio, to godzinę, półtorej się modlił, czy nie wiem, się wymawia święty Szarbar, chyba pustelnik Libanu, 2 godziny, prawda, się modlił, że ten dłuższy czas taki, nie bać się straty czasu, ale właśnie, że to jest takie wspaniałe właśnie, że mamy taką możliwość spotkania z samym Bogiem. No to cóż może być wspanialszego,
Dziękuję bardzo, panie Wojciechu, też jako redemptorysta dziękuję, bo rzeczywiście święty Alfons Maria Liguori, założyciel naszego zakonu, który dostał tytuł zresztą najgorliwszego doktora Kościoła, przypomnijmy o tym, napisał mnóstwo, chyba 111 książek, ale te najbardziej takie znane, przetłumaczone również na język polski i które warto wziąć do ręki również właśnie w kaplicy wieczystej adoracji, kiedy trwamy na modlitwie, to ja bym wspomniał o dwóch. Po pierwsze właśnie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i po drugie umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Tam te rozważania świętego Alfonsa zawsze kończone są też medytacją i modlitwą do Jezusa Eucharystycznego. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Fantastyczna książka, w zasadzie owoc modlitwy życia 91-letniego, w tamtych czasach 91 lat dożyć, to jest też łaska pańska, że nam założyciela tak długo Pan Bóg tutaj na ziemi trzymał. Bardzo dziękuję, panie Wojciechu. Czy ktoś z księży, ksiądz profesor Tomasz?
Taka krótka myśl tylko. Spotkanie z prawdziwym przyjacielem nie nuży się. A naprawdę największym przyjacielem człowieka jest Chrystus. Kto wejdzie na tę płaszczyznę, na taką relację, odniesienie do Boga, temu się naprawdę nie nuży na Eucharystii, na modlitwie. Nawet nie zauważy, jak ten czas płynie. To jest jakieś inne otwarcie serca na tajemnicę Boga, na realną, bardzo intensywną obecność Pana Boga blisko nas, na Jego działanie. No to jest ta ożywcza limfa, że tak powiem, chrześcijaństwa. Z tego trudno żyć.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, do katechesy.
Szczęść Boże, do rozmów naszych, tak?
Tak, tak.
Prosimy, jest pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Zofia z Lęborka. Cieszę się, że ten temat ma dzisiaj miejsce, ponieważ też obchodzę dzisiaj rocznicę mojej pierwszej komunii świętej i jest to dla mnie takie ważne doświadczenie. Od wielu lat przeżywam tą rocznicę Chrztu Świętego, ale też staram się przeżywać rocznicę pierwszej komunii świętej. I cieszę się też, że w kościele, do którego należę, jestem parafianką Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku, jest kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Może jest smutne, że w godzinach popołudniowych mało osób uczestniczy w tej adoracji. Ale będę tutaj mówiła o moim doświadczeniu, kiedy wyjeżdżałam na rekolekcję, to zawsze kaplica, właśnie adoracja była takim ważnym miejscem i wiem, ile jakich myśli rodziło się w sercu i w głowie, gdzie człowiek rzeczywiście spotkał się z prawdziwym i żywym Jezusem. Też moje doświadczenie właśnie w sanktuarium, kiedy idę na adorację Najświętszego Sakramentu, cieszę się, że Pan Bóg pozwala mi chodzić, że jest taka możliwość, ale też przyznaję się, że czasami się zmagam właśnie fizycznie, że trudno jest wytrwać, czy też skupić swoje myśli. I wtedy to, co myślę i mówię Panu Bogu, to, żeby być wierną, że jeśli jestem i jakoś zmagam się właśnie z takim fizycznym jakimś niedoskonałością, to po prostu, żeby wierność, jeśli jest ta małość duchowa, żeby ta fizyczna wierność była właśnie w uczestniczeniu. Jest takie słowa świętej siostry Faustyny, która mówi do Pana Jezusa, kiedy on pyta, córko moja, czy ci czego nie brak? I ona odpowiada, o miłości moja, gdy mam ciebie, mam wszystko. Tymi słowami zakończę moją rozmowę. Szczęść Boże i dziękuję.
Dziękujemy Pani Zofio, szczęść Boże.
Ja myślę, że najcenniejsze w tych świadectwach jest to przekonanie o osobowej obecności. To, co pan Wojciech właśnie tak bardzo dobitnie podkreślił, to jest piękne, że właśnie wierni przeżywają tę swoją obecność właśnie w sposób taki żywy i to tym bardziej zachęca, aby tym, którzy mają pragnienie, żeby pomagać, a tym, czy jak pani Zofia powiedziała, że uczy się tej wierności, że nie zawsze czasem, wydaje nam się, że to spotkanie, ta rozmowa, to bycie z Chrystusem mogło być doskonalsze zawsze, dojrzalsze, ale że ja pragnę i Jezus błogosławi to moje pragnienie. To jest najważniejsze. Także te świadectwa są wręcz cudowne. Dziękujemy właśnie tym wszystkim.
Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże, czy do audycji można?
Szczęść Boże, jest pan na antenie, troszeczkę głośniej albo bliżej słuchawki byśmy prosili.
Halo, halo, szczęść Boże.
Teraz znacznie lepiej. Prosimy.
No, ja właśnie bardzo się cieszę, że akurat poruszacie Państwo w tej chwili temat adoracji. Zwłaszcza chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz. Wakacje. Wyjeżdżamy na różne urlopy, zwiedzamy różne części Polski. No i niestety bardzo często robimy to z żoną. Część kościołów w niedzielę niestety jest zamknięty też po południu. Taka troszeczkę jedna rzecz to taka. Tak po drodze zawsze porozmawiać sobie z Panem Bogiem można, jest tak bardzo przyjemnym, zwłaszcza, że mamy bardzo piękne kościoły, zabytkowe. No niestety nie jest to zawsze możliwe. To jest może jedna sprawa, a druga sprawa taka z pozoru prozaiczna. Chociażby z ostatniej transmisji z Bożego Ciała, z procesji Bożego Ciała z udziałem papieża Benedykta, gdy ojcowie, gdy jest adoracja, Pan Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie i papież Benedykt ma taką wspaniałą rzecz, taką sytuację właściwie, że milczy. Piękna rzecz. My razem możemy się z nim łączyć i możemy również adorować Pana Jezusa. No niestety, taki mały przytyk w stronę ojców. Ojcowie zazwyczaj wytrzymują 20 sekund. No i potem już się włączają z powtarzaniem myśli, które papież Benedykt nam przekazuje na przykład. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Cześć Boże i pozdrawiam serdecznie. Bogdan z Gdańska.
Cześć Boże, panie Bogdanie, dziękuję. Ja może do tego drugiego bym się odniósł. To jest tak, panie Bogdanie, że w momencie, kiedy jest równocześnie transmisja radiowa i telewizyjna, i wyobraźmy sobie, że jest 10 czy 15 minut ciszy w radiu, zapewniam pana, że wiele osób po prostu zacznie kręcić gałką albo uderzać w swoje radio, bo nie będzie wiedziało, co się dzieje. Nawet ci, którzy w tym momencie sobie to radio włączą, prawda? Więc ja mam nadzieję, że w czasie, kiedy jest ta adoracja Najświętszego Sakramentu, ten tekst, te słowa wypowiadane przez komentatorów czy przez ojców, przez nas, one mogą pomóc modlić się tym, którzy nie mają obrazu na przykład, tak? Którzy nie widzą hostii przez telewizję i jest po prostu cisza. No, jest pewna zasada taka warsztatowa w radiu, że jeżeli w radiu jest więcej niż 3 sekundy ciszy, to znaczy, że jest zepsute radio. No i ja bym to tak próbował usprawiedliwić, czysto tylko z tego powodu. Nie dlatego, że mamy biegunkę słowną, ale dlatego właśnie, żeby uniknąć tego typu warsztatowych nieporozumień. Ksiądz proboszcz.
Tak, ja do tego telefonu pana Wojciecha pierwszego bym jeszcze dodał, bo pan Wojciech pięknie powiedział, że właśnie z tej adoracji będą zawsze jakieś owoce. I tak znowu będę jako praktyk, duszpasterz praktyk w parafii. Jest taki u mnie pan Józef, który przychodzi często na adorację do kościoła, przebywa kilka minut, kilkanaście. I pamiętam, że zawsze w rozmowie ze mną mówi, proszę księdza, dzięki tej adoracji, dzięki tej mocy, którą otrzymuję od Pana Jezusa, to na przykład mam odwagę, kiedy jestem gdzieś w towarzystwie, a słyszę słowo na przykład na kościół, na księży, to proszę księdza, większość osób po prostu się nie odzywa, tylko milczy. Natomiast ja mam zawsze odwagę, żeby się przeciwstawić i powiedzieć, nie zgadzam się, nie mówcie tak, bo sami jesteście katolikami, sami jesteście, mówicie o sobie ludzie wierzący, a nie potraficie tutaj przeciwstawić się komuś, kto po prostu krytykuje, kto rzuca jakieś tam oszczerstwa, czy plotki, czy jakieś złe słowa na kościół. I pan Józef często powtarza mi, mówi, że z tej adoracji, gdy przychodzę do Pana Jezusa, to mam tę moc. Czyli jak tutaj Pan Wojciech mówił, są owoce konkretne właśnie tej mocy płynącej z adoracji Najświętszego Sakramentu. A Pani Zofia, która dzwoniła z Lęborka, to też myślę, że to jest też nasze świadectwo potrzebne, że skoro my chodzimy do takiej kaplicy, którą mamy adorować Pana Jezusa, cóż stoi na przeszkodzie, żeby przykładowo sąsiadce, czy koleżance, czy komuś innemu zaproponować, a może pójdziemy razem, a może wybierzemy się wspólnie na tę adorację, zachęcam Cię, mamy chwilę czasu, możemy te 2 czy 5 minut czy 10 poświęcić. To jest też świadectwo chrześcijańskie, żeby innych włączać właśnie w ten krąg właśnie tych, którzy przychodzą do kaplicy, którzy adorują.
Tak, na początku też podejmujmy postanowienia, które możemy wykonać, żeby nie od razu nie wiadomo co, tylko małymi kroczkami dochodzić do wielkich rzeczy. Kto jest wierny w małych rzeczach, będzie postawiony nad wielkimi, jak mówi Pan Jezus. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Brunszwiku, Niemcy. Otóż chciałabym podziękować za tę audycję, która uświadomiła mi, jak ważna jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Otóż chciałabym się podzielić też z takim doświadczeniem, że mieszkając na terenie Niemiec, szczególnie terenie, który w większości zamieszkały jest przez protestantów, doznałam większego pragnienia adoracji Najświętszego Sakramentu i tutaj w parafii, w której jestem, w Polskiej Misji Katolickiej, raz w miesiącu odbywa się adoracja, no powiem może nawet 4-5-godzinna i w czasie tej adoracji jest dużo ciszy. I Panu Bogu dziękuję za ten czas i dziękuję też za modlitwę wspólnotową podczas adoracji. I muszę też powiedzieć, że to comiesięczne spotkanie zmobilizowało mnie do regularnej adoracji. I taką wskazówką byłoby może dla niektórych osób to, co mi pomogło, żeby wpisywać sobie czasami swój kalendarz dnia tego i tego, adoracja, o tej godzinie. I wtedy mobilizuję się bardziej i wiem, że to jest tak ważne spotkanie, jak na przykład spotkanie z innymi osobami, i że idę, umówiłam się z Panem Jezusem. I jest napisane w kalendarzu. Oczywiście są sytuacje, kiedy coś wypadnie, kiedy nie można, nie ma z kim zostawić dzieci, kiedy mąż nie może zostać w domu. Zdarzało się to, ale ten właśnie wpis w kalendarz przypominał mi o tym spotkaniu, tak ważnym, ponieważ rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym w czasie audycji, że to jest, Pan Jezus jest osobą i spotykam się z konkretną osobą, z najważniejszą osobą w moim życiu. I teraz następna sprawa, miałam taki pomysł, aby takie natchnienie może Ducha Świętego, żeby chodzić też i z dziećmi na adorację Najświętszego Sakramentu. Zauważyłam, że w moim dzieciństwie było dużo takich adoracji, chociażby w czasie różnych nabożeństw majowych czy czerwcowych. I wtedy się zrodziło właśnie to takie może pierwsze umiłowanie tego bycia z Panem Jezusem tam obecnym. Później w ruchu Światło Życie, kiedy to właśnie duży nacisk kładziono na tym, żeby ten namiot spotkania odbywał się także przed Najświętszym Sakramentem. I być może księża obecni mają jakiś pomysł, prosiłabym może o jakąś wskazówkę, może jakaś książka, może jakaś kaseta, która by pomogła w prowadzeniu takiej adoracji właśnie z dziećmi, może nawet przedszkolnymi, tudzież szkolnymi. No i byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Małgorzato. Szczęść Boże. Czy jakaś podpowiedź tutaj do tego ostatniego, to trudno pewnie tak ad hoc jakiś tytuł też podawać, zresztą nie wiem co na to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bo ja mówię trochę się śmiejąc i oczywiście nie rezygnujemy z tego, no ale niebawem Pismo Święte zostanie potraktowane jako książka, to jest tytuł książki w pewnym sensie, prawda? I nie będzie można tego powiedzieć. No ale w każdym razie nie wolno oddawać też pola i dać się spychać. Ksiądz profesor Ireneusz,
to znaczy, tak w tej chwili przypomina mi się, są 4 tomy właśnie, jak wspomniałem, biskupa Kiernikowskiego. To są jego katechezy na temat adoracji i żywego uczestnictwa we mszy świętej. I na pewno biskup Wacław Siorzawski ma bardzo takie konkretne katechezy eucharystyczne na temat właśnie uczestnictwa takiego pogłębionego zarówno w Eucharystii, jak i właśnie...
Tylko to pewnie trzeba by jakoś przełożyć, bo pani tu mówiła też o adoracji dla dzieci.
Dla dzieci, tak. Jeżeli chodzi o dla dzieci, to tutaj w tej chwili mnie jakoś tak nie przypominam sobie tak na bieżąco.
Tak, no bo na co dzień też nie spotykamy się księża jako wykładowcy akademicy akurat z dziećmi i z tą grupą wiekową, raczej ze starszymi, ale może też jakiś kapłan nas słucha w tej chwili, który ksiądz proboszcz już się zgłasza.
To znaczy, na pewno kilka lat temu wydany był mój pierwszy mszalik. Wyszła taka książeczka dla dzieci, która łączy, przynajmniej jak zapoznawałem się z tą pozycją, mam ją też u siebie, mój pierwszy mszalik. I to chodziło o mszalik taki, który rozumie i dorosły, i dziecko. Po prostu podane są tam i Eucharystia, ukazana msza święta, budowa i tak dalej. To wszystko pogłębione przez również adorację. Myślę, że to też jest dobra książeczka. To nie jest duża, to jest dość taka zgrabna, mała książka, ale ona właśnie wprowadza, są tam teksty i właśnie dla rodziców, i dla dzieci, które są zrozumiałe na poziomie dziecka, powiedzmy, czy przedszkolnego, czy wczesnoszkolnego i tak dalej. Także myślę, że to też jest taka pozycja. Mój pierwszy mszalik.
I chyba,
nie wiem, kto to wydał, nie pamiętam.
Chyba
już,
też i... nic nie zastąpi tak naprawdę żadna książka tego, że ojciec czy matka wezmą dziecko za rękę, zaprowadzą do kościoła, klękną przed Panem Jezusem Eucharystycznym i dziecko będzie widziało po prostu klęczącego, dorosłego mężczyznę, swojego ojca, dojrzałą kobietę, swoją mamę na kolanach przed kimś, prawda? I to już jest sposobność do dania świadectwa i do wygłoszenia krótkiej, prostej, maminej czy tatusiowej katechezy.
Tak, ja dodam to znowu jako praktyk już. Taki miałem przykład kiedyś w czasie mszy świętej. Zbieram kolektę, zbieram tacę i akurat było podniesienie. I uklęknąłem i taka mała Amelka, to może ona ma teraz 5 latek, rok temu pewnie miała 4 latka, mało jeszcze mówiła, ale pamiętam, że była z rodzicami swoimi i kiedy ja klęknąłem na 2 kolana, to słyszę po cichutku, jak ona mówi do taty: tatuś, ale ksiądz klęczy na 2 kolana. I tatuś uklękł na 2 kolana, a klęczał na 1 kolanie. Także proszę zobaczyć, jaka relacja taka od razu, nie?
Dzieci widzą, tak, obserwują, tak, i naśladują. I warto tutaj dawać ten dobry przykład. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Barbara Stomaszowa.
Szczęść Boże.
Ja chciałam właśnie odnieść się do tych słów, bo ojciec prowadzący powiedział, że wszyscy chcemy być szczęśliwi. I przypomniało mi się spotkanie z taką bardzo, bardzo już wiekową panią, która adoruje Pana Jezusa w naszym kościele Świętego Antoniego od godziny 3 do 18. I to jest pani, która porusza się przy pomocy balkoniku, która czasem jeździ też na wózku inwalidzkim. Nie ma żadnej rodziny i tak pięknie rozmawiając ze mną, była pełna szczęścia. Powiedziała, że to jej daje takie szczęście, taką siłę. I to było prawdziwe szczęście. W jej głosie, w jej oczach, oczy były wtedy młode i zachwycone. Więc to jest niesamowite, czy ktoś z tych młodych ludzi, którzy jeżdżą bardzo dobrymi samochodami, potrafią obsługiwać komputery, którzy znają obce języki, czy właśnie znają ten język miłości w ciszy między sobą a Panem Jezusem. Właśnie, żeby to się udało młodszym ludziom, bo to takie piękne, ta święta cisza, której mówi do naszego serca Bóg, której my właściwie nic nie musimy, tylko patrzeć i pozwolić na siebie patrzeć i być przy Nim i z Nim. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Chyba nie trzeba komentarza do tego telefonu, do tego też wezwania i świadectwa o kobiecie, która o balkoniku, ale póki jeszcze może, to przychodzi. Ja tak nieraz sobie myślę, no różnie, jest jakieś błoto, prawda, albo no zwyczajnie nieraz nawet nie chce się po prostu nawet gdzieś tam poklęczeć trochę dłużej, tylko gdzieś już człowiek siada, ale tak sobie myślę, jak Pan Bóg da mi dożyć starości, a to też przecież nie jest wcale pewne, i wtedy już nie będę mógł klęczeć najprawdopodobniej, że to już będzie dla mnie zupełny trud, a dzisiaj, kiedy jestem młody, no to jakie ja mam z tym problemy, prawda? Żeby jakby tego czasu, kiedy mogę klęczeć, nie stracić. Ksiądz profesor.
Podejmując ten wątek, sięgnąłbym takiego powiedzenia obiegowego w różnych miejscach w Polsce. Jaka wiara, taka ofiara. To nie chodzi tylko o ofiarę tę w formie pieniężnej. Nie. Jeżeli ktoś głęboko czuje, kim jest Pan Bóg, to dla niego nie ma żadnej ceny, żadnej ofiary, która byłaby zbyt duża. Pan Bóg jest godzien największej sprawy. I co więcej, to są paradoksy. Dając jak najwięcej z siebie, włącznie z jakimś nawet wysiłkiem, z jakimś cierpieniem, on dużo więcej otrzymuje. To są sekrety spotkań z Bogiem. Potrzebne są przykłady takie żywe, konkretne, jakby takie punkty do zreflektowania się. To ma swój język, to przemawia. Bogu dzięki, że są tacy ludzie. Przebogate są dary Ducha Świętego, to jest strumień łask Ducha Świętego, który rozbudza postawy wielkiej wiary, gorącej miłości. Nawet może najbardziej zaskakujący sposób czy miejscach. no dzieją się przedziwne rzeczy. Takie moje przekonanie jest, że chyba coś bardzo dobrego dzieje się mimo wszystko w naszych czasach. Pan Bóg przemawia inaczej, mocniej. Mimo, że zło się rozlewa szeroko. Ale dobro chyba jest niesamowicie silniejsze, większe i coraz więcej jest na świecie. Także nie ma co tracić nadziei, trzeba ducha podnieść i odważnie do przodu.
Powiada święty, czyli to alleluja i do przodu. Powiada święty Paweł, że gdzie wzmógł się grzech, tam obficiej rozlała się łaska. I my mamy być tymi naczyniami, które tą łaskę przyjmą po prostu i staną się dla świata także znakiem nadziei pośród jakiegoś zepsucia nieraz, grzechu i tak dalej. No mamy być znakami nadziei, a nie beznadziei, jakiejś bez sensu życia i tak dalej, i tak dalej. No bo jeśli nie my, to kto? Po prostu. Odbierzmy następny telefon. Bardzo proszę, halo. O, ktoś nam się rozłączył. Ja przypomnę może numery w takim razie. 56 kierunkowy do Torunia, 655-23-55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-23-56 Polski Południowej oraz 655-23-33 i końcówka 66 dla słuchaczy z zagranicy. Bardzo proszę, halo.
Tak.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Łodzi, Anna. Więc witam wszystkich w studio. I chciałam powiedzieć kilka słów o jak ja adoruję Najświętszy Sakrament. Więc u nas w kościele jest wystawiany na pół godziny i na różaniec. Odmawiamy wtedy codziennie różaniec, więc no jest to wtedy taka adoracja podczas odmawiania różańca. Natomiast jest w naszej bazylice też kaplica, której jest wystawione całodobowe wystawienie Najświętszego Sakramentu i tam bardzo często lubiłam no, jak przejeżdżałam zawsze nawet jak mi się spieszyło, to zatrzymywałam się i wchodziłam do kościoła po to, żeby być sam na sam. I ja nawet kiedyś było tak, że zawsze prosiłam o coś Pana Jezusa, coś chciałam, coś zawsze było, a teraz jest tak, że właśnie jest na spotkanie, na właśnie, że jestem z kimś, kogo kocham. I to mi wystarczy. Nie proszę właśnie to, że nie, już mówię, nie zawracam głowy Panu Jezusowi, na pewno ma bardzo dużo spraw, więc nie. Poza tym kiedyś takie też my, słuchający Radia Maryja, to kiedyś pan z profesorów powiedział, że jak rozmawia z kimś, to on odróżnia kogoś, kto słucha Radia Maryja, dlatego że w pewnym sensie my jesteśmy jakoś uformowani, jeśli chodzi o takie rzeczy. I teraz ja w kościele obserwując to właśnie widzę, jak ludzie podczas właśnie jak ksiądz jest podniesienie sakramentu i wtedy Najświętszego Sakramentu i siedzą, ludzie siedzą. Kiedyś Pan przede mną siedzi, ja cicho do Niego grzecznie powiedziałam, proszę Pana, należy uklęknąć. I ten Pan się tak z tego później podziękował mi za to, że zwróciłam uwagę, więc no i jeszcze chciałam jeszcze przypomnieć, ojciec Darek na pewno pamięta, jak jeszcze w Anglii był wystawiony ten Najświętszy Sakrament, bo wtedy tak przepięknie jak papież był i wtedy na tle zapalonych świec ciemno i kamera tak pięknie pokazała, tak jakby z nieba ten Najświętszy Sakrament wtedy i klęczącego papieża. Więc no, tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy ślicznie i rzeczywiście no, warto przyglądać się, co proponuje Ojciec Święty. I spoglądać na liturgię z Ojcem Świętym, uczestniczyć w nich, bo tutaj bardzo wiele się uczymy przez te znaki, które nam Ojciec Święty daje podczas liturgii. Ogromnie wiele. Znak w liturgii, on już ma swoją wymowę, on już katechizuje, on już ewangelizuje, jeśli jest czytelny oczywiście, jeśli nie robimy tego, co nam się wydaje, prawda, tylko tak jak powinno być, żeby nie zamazywać też znaków w liturgii. A to, że Radio Maryja, mamy taką nadzieję, jest pomocą dla duszpasterzy w parafiach, że tu jest ta katecheza jeszcze no jakby poza tą katechezą w budynku kościelnym, w naszych kościołach, no to no taka jest nasza rola, taka jest nasza posługa i tutaj pewnie ksiądz proboszcz, kiedy odwiedza domy, no to mógłby więcej na ten temat powiedzieć. Może kiedyś nawet więcej, jako ta Radio Maryja, jako pomoc duszpasterska też. To byłby też ciekawy temat i świadectwa kapłanów o tym. Ksiądz proboszcz tu jeszcze podnosi palec
tak jest,
do góry.
To znaczy ja w obecną kolędę zrobiliśmy z księżmi, prefektami taki mały sondaż, w sensie tak sobie myślałem, że może się przydać do jakiejś pracy naukowej, powiedzmy, opracowania, czy przynajmniej jakiegoś artykułu na temat właśnie między innymi otwartości na Radio Maryja, na Telewizję Trwam i częstotliwości czy słuchania, czy oglądania. I tutaj oczywiście wyniki pewne zostały zrobione na podstawie chociażby tych właśnie kolędowych spotkań, tych rozmów. Natomiast chciałem tutaj dodać tylko do tej formacji, to jest widoczne. To ja powiem jako świadek ostatniego wyjazdu naszej wspólnoty parafialnej na ten marsz do Warszawy w obronie Telewizji Trwam i proteście przeciwko nieprzyznaniu miejsca na multipleksie, to odczuwało się podczas Eucharystii, kiedy powiedzmy Komunii Świętej udzielałem prawie pół godziny, odczuwało się zupełnie inną atmosferę wśród wiernych, którzy są uformowani przez Radio Maryja, przez Telewizję Trwam właśnie w tej wspólnocie, naprawdę tej wielkiej otwartości, nawet taki prosty przykład, taki pan, młody człowiek, tam może 30-letni, kiedy patrzyłem, rozglądałem się, gdzie jeszcze ktoś tam oczekuje Komunii Świętej, to podszedł do mnie i mówi: ksiądz, idzie za mną, jak księdza wszędzie oprowadzę, gdzie są jeszcze wierni, którzy czekają na Komunię Świętą. I on szedł po placu i mówi: tu jeszcze są wierni. To jest no taki dla mnie, to był piękny przykład, piękny wzór właśnie tej formacji również. A jeszcze do pani Barbary bym chciał dodać, do tej pani, którą przywołała o tym balkoniku. Myślę, że to bardzo dobrze pasują słowa błogosławionego Jana Pawła II, którego też relikwie krwi posiadamy w kaplicy, który powiedział 1 czerwca 1997 roku między innymi o Eucharystii tak: spożywając ciało i krew Chrystusa, człowiek już tu na ziemi nosi w sobie zalążek życia wiecznego, gdyż Eucharystia jest sakramentem życia w Bogu. I jestem przekonany, że ta pani o tym balkoniku, przychodząc na tę adorację, na pewno uczestniczy we mszy świętej, przyjmuje Komunię Świętą. To jest, jak to ojciec powiedział wcześniej, po prostu jest szczęśliwa, czyli jest błogosławiona.
No i ci, którzy jadą na przykład trasą 10 z Torunia do Warszawy, niech wiedzą, że w Czernikowie kościół jest otwarty i jest adoracja Najświętszego Sakramentu.
Cały dzień jest kościół otwarty.
Można, jeżeli ktoś ma chwilę zatrzymać się, to jest niedaleko drogi.
Tak jest.
I pokłonić się Panu Jezusowi i ruszyć w dalszą drogę. Proszę bardzo, halo. Ups, bardzo proszę, halo.
Witam.
Witamy również.
Dziękuję Panu Bogu, że dodzwoniłam się. Tak bardzo prosiłam też, chciałam podzielić się takim doświadczeniem z adoracji i jednocześnie też zachęcać do adoracji, i zresztą to robię. I otóż kiedy kilkanaście lat już chyba wstecz przeżywałam bardzo trudny okres w domu, w rodzinie, problemy i również zachęciła mnie pewna osoba do adoracji. I ja chodziłam tam przez 2 lata prawie codziennie do Pana Jezusa, a w ogóle dzwonię z Lublina, moje imię Bogumiła, i chodziłam codziennie do Pana Jezusa i 3 godziny przebywałam. I czas upływał mi bardzo szybko. Ja potem tak zasmakowałam tego, że no nie wiedziałam, kiedy te 3 godziny upływało i szkoda mi było odchodzić. Ale po prostu szłam i byłam. Czy też modliłam się na różańcu, czy coś mówiłam Panu Bogu. Ale to było też tak, że na początku w czasie tej adoracji jakoś nie mogłam się skupić, kiedy ktoś przyszedł, szeleścił siatką. Ale oczywiście mówię, Panie Jezu, Ty mi to zabierz. Ja nie chciałabym tego doświadczać. I rzeczywiście potem już nic mi nie przeszkadzało. Przychodziłam i ten czas upływał mi bardzo szybko. To też jeszcze usłyszałam taką też informację, wiadomość, że przychodzę do Pana Jezusa jako do lekarza. Po prostu jest moim najukochańszym lekarzem i on wie, z czym ja przychodzę. Ja mogę mu nic nie mówić, ale po prostu jestem i wtedy mówię, Panie Jezu, ja oddaję Ci i swoją duszę, i swoje ciało. I były też takie doświadczenia, że jak to się mówi tak po ludzku, ucinał mi się film. Ja zasypiałam i wiedziałam, że nic złego nie robię, bo to jest lekarz, który dokonuje, tak jak człowiek jest na łożu, leży na znaczy jest w czasie operacji i lekarz stosuje narkozę. Ja też tak uważam, że Pan Jezus właśnie stosuje narkozę w tym momencie, aby dokonać jakiegoś cięcia, jakiegoś konkretnej operacji uzdrowienia i wtedy zasypiałam, a potem się też dowiedziałam, że Tereska mała to mówiła, Panie Jezu, ale przy Tobie to się najlepiej śpi. Jest to odpoczynek, jest to po prostu, nie krępowałam się tego, że przysnęłam, czy dłużej, czy krócej, ale traktowałam to właśnie jako wizytę taką uzdrowieńczą. I potem podzieliłam się za jakiś czas właśnie z pewną osobą, która chora była, może tam były jakieś początki Alzheimera i on tak nie mogła się odnaleźć w życiu. I też się tym podzieliłam i powiedziałam, Ty idź, bo tam jest lekarz, on zrobi to, co trzeba. I mówi, nie krępuj się, że zaśniesz. Może właśnie potrzeba Ci takiego odpoczynku. Spotkałam ją po jakimś czasie i ona mówi, ja Ci bardzo dziękuję za to. I już nie pytałam więcej, ale widziałam, że kontynuuję to nadal. Także to jest wielka, wielka łaska Boża. Tak bym bardzo chciała, żeby, ponieważ mieszkam na Czechowie, a wokół jest 4 kościoły, no do Śródmieścia jest kawałek czasu. I właśnie jak to zrobić, żeby którymś z kościołów była ta adoracja całodzienna. No jest obawa, że jest niebezpiecznie. Ale na przykład u nas jest taki kościół, który jest duży, to jest kościół Królowej Jadwigi. I ja tak czuję, że tam właśnie Pan Jezus bardzo pragnie tego, bo to są wielkie łaski, które rozlewają się na całą parafię, kiedy Pan Jezus jest wystawiony, a jest krata. I tak myślę sobie, a co by zaszkodziło, gdyby dla bezpieczeństwa Pan Jezus był na ołtarzu, a my przychodzący do kościoła i adorowali go właśnie przez kratę, no, jeśli inaczej nie można. I nie wiem, co ojcowie na to.
Dziękujemy Pani Bogumiło. Już oddaję w takim razie głos kapłanom w studio. Co? Księża na to?
Cóż można dodać? Chyba te słowa nie potrzebują, nie wymagają komentarza. Oddają wyczucie ducha wiary ludu Bożego.
Tak, i
tak jest, no, potwierdzamy to wszystko.
I dzięki wielkie wszystkim też dzwoniącym. Akurat dzisiaj tak się złożyło, że były to tak naprawdę świadectwa osobistego spotkania. i może one staną się zachętą dla tych, którzy mają problemy. Wiemy, że te problemy też występują pośród ludzi, że gdzieś tam brakuje nieraz motywacji, czasu. Może ktoś rzeczywiście, tak jak tu ksiądz profesor mówił, no nie bardzo wie co robić i tak boi się takiego bezrobocia przed Panem, prawda? Ale to nie jest strata czasu i może ta audycja chociaż odrobinę gdzieś tam Państwa do tego zachęciła, może nie przekonała, ale zachęciła, żeby spróbować. Ksiądz profesor Tomasz.
Ja bym jeszcze, jeżeli można, dorzucił takie świadectwo, ale trochę od innej strony. Świadectwo o ludziach, którzy przez wiele, dosłownie dziesiątek lat nie mieli możliwości spotkania się bezpośrednio z Najświętszym Sakramentem, z Eucharystią. To był rok 1991. Gdy tylko miałem możliwości w tak zwanych tygodniach wakacyjnych trochę poświęcić czasu na inne sprawy, ruszałem z reguły na wschód, na teren jeszcze ówczesnego Związku Sowieckiego. Dziś tam jest Białoruś. Tam żyło jeszcze wtedy bardzo dużo Polaków, rozproszonych, głęboko wierzących katolików, którzy niestety nie mieli swoich kapłanów. Kapłanów albo aresztowano, albo wywieziono, deportowano, albo na Syberię, albo po prostu, którzy mieli trochę więcej szczęścia, wypędzono do Polski. Właśnie wtedy, w czasie tych wypraw, które można było nazywać dosłownie wyprawami misyjnymi, mogłem raz po raz spotykać się z ludźmi, którzy przez długi, długi czas byli pozbawieni skarbu Eucharystii. I oto jednego razu na terenach dzisiejszej diecezji witebskiej powieziono mnie samochodem, taki stary Moskwicz, jakoś tak z bólem, ale jechał przez Knieję, zupełnie hen w świat, prawie no, dla mnie bardzo dziwny, taki od ludzia. Długo jechaliśmy różnymi drogami polnymi, leśnymi, aż wreszcie zagubiona taka wioska. Tam nas powieziono. W największej chacie zgromadzili się ludzie. Gdy tam weszłem do środka, byłem bardzo zdumiony, że było tylu starszych ludzi. Dosłownie tacy, którzy wyglądali na 80 albo i więcej. No oczywiście sprawy duszpasterskie, sakrament pokuty, przede wszystkim Eucharystia. Dość długo to wszystko trwało. A na końcu tak zagadnąłem jedną z drugą z tych osób, tak jakiś coś dziwnego, taki dziwny pokój, coś nietypowy pokój uderzał z ich twarzy. Byłem ciekawy, ile też sobie latek liczą te osoby. Zdumiałem się, bo mi jedna z nich mówi 95. Tam któraś jeszcze mówi ponad 90, to 94, więcej. Także w każdym bądź razie dość pokaźna grupka tych najstarszych osób. I byłem zaskoczony i tak sobie myślę i w końcu powiedziałem mi to. Jak to się dzieje? Jak to się stało, że wy dożyliście takiego wieku? Byłem zdumiony odpowiedzią. Jedna z takich bardziej odważnych z tych osób, kobieta, łamiącym się językiem, trochę mieszanym, rosyjskim, trochę białoruskim, trochę takim polskim, ale się mimo wszystko doskonale rozumieliśmy. I mówi tak, ojcze, jacy my dziś jesteśmy szczęśliwi. Czekaliśmy ponad 30 lat, żeby można było spotkać się z kapłanem i przyjąć Pana Jezusa do serca. To my o to gorąco prosiliśmy Pana Boga, żeby dożyć jeszcze takiej chwili. Nic nam już teraz nie brakuje. Możemy spokojnie już odchodzić. Nie ma większego szczęścia dla nas. Czegoś takiego się naprawdę nie spodziewałem. No zdumiewające są te świadectwa. Głód Eucharystii.
Bardzo dziękuję i tym świadectwem pewnie będziemy już kończyli nasze spotkanie, nasze rozmowy. zasadzie może nawet nie tyle słowami, co wspólną modlitwą na zakończenie dnia kompletą, na którą Państwa teraz także serdecznie zapraszamy. Przypomnę, że korzystamy z tomu trzeciego, mamy tydzień drugi i hymn znajdą Państwo na stronie 1015, no i później psalmodia już z poniedziałku, strona 1025 i kolejne. I teraz prosimy już o telefon tylko do naszej modlitwy. A oczekując na telefon, może ta adoracyjna pieśń z przystanku Jezus, gdzie też wystawiony Najświętszy Sakrament, młodzi ludzie klęczący wokół Jezusa z różną młodością i piękną, i pocharataną, a Chrystus pośród nich. Tak właśnie śpiewała młodzież na przystanku Jezus, adorujący Jezusa w Najświętszym Sakramencie. A my rozpocznijmy naszą modlitwę, która zakończy ten dzień, 11 dzień czerwca, kolejny dzień, który nam Pan podarował. Ksiądz proboszcz będzie dzisiaj przewodniczył naszej modlitwie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Uczyńmy teraz rachunek sumienia z dzisiejszego dnia, jak on przebiegał, ile dobra uczyniliśmy. Przeprośmy za wiele okazji, aby dobro czynić, a nie skorzystaliśmy z tych okazji. Przepraszajmy za to, co może złe w naszym życiu. Przede wszystkim dzisiaj przepraszajmy może za brak skupienia podczas Eucharystii, podczas mszy świętej, za może brak pełnej miłości do Jezusa Chrystusa, do Jego osoby. Przeprośmy za brak czasu na modlitwę, może właśnie na adorację Najświętszego Sakramentu. I prośmy Pana Jezusa, aby nam przebaczył i aby dodał nam sił i swoich łask na ten nowy dzień, który już niedługo rozpoczniemy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś trzech nas w mrocznych godzinach w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddaj zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. U Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki, czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, zgraja zuchwalców strzycha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmił się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Proszę bardzo.
Bóg nasz przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
O moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen. Witaj, niebios królowo. Witaj, Pani aniołów. Witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziła światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Amen.
Amen.
Kto z nami modlił się modlił?
Modlił się Ryszard z Tomaszowa Mazowieckiego.
Dziękuję, Panie Ryszardzie. Błogosławionej, spokojnej nocy życzymy Panu, wszystkim słuchaczom. I krótkie słowa pozdrowienia. Zacznijmy może od księdza profesora Tomasza Kaczmarka.
Na zakończenie naszego spotkania płyną pozdrowienia ode mnie do tych, którzy słuchają, do moich bliskich. Wiem, że tam słuchają i krewni, a także alumni z naszego seminarium. Wszystkich gorąco pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Tomasz Kaczmarek, wykładowca na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. A skoro seminarium, no to właśnie seminarzystów, ale też biskupa, czyli księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa, bardzo serdecznie, który dzisiaj przewodniczył naszym uroczystościom i przeniósł Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji w Czernikowie. I ksiądz profesor Ireneusz Werbiński, wykładowca na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.
Ja pozdrawiam tych samych, których pozdrawił ksiądz profesor Tomasz.
Bardzo dziękuję. I ksiądz kanonik dr Piotr Siołkowski z parafii, proboszcz parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Czernikowie i dziekan dekanatu czernikowskiego.
Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi ordynariuszowi za tę jego dzisiejszą posługę. Dziękuję księżom profesorom, księdzu profesorowi Tomaszowi, księdzu profesorowi Ireneuszowi za to, że zechcieli być tutaj razem z nami. Dziękuję na ręce ojca Dariusza, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za jego wielką życzliwość dla parafii Czernikowo, że również dzisiaj poprzez transmisję Radia Maryja i Telewizji Trwam ta uroczystość mogła docierać do rzesz wiernych. Pozdrawiam serdecznie księdza biskupa, księży w całej naszej diecezji. Pozdrawiam księży prefektów, księdza Rafała, księdza Marka, wszystkich parafian parafii świętego Bartłomieja w Czernikowie. Pozdrawiam najbliższą rodzinę i tych wszystkich, którzy dzisiaj zechcieli uczestniczyć w tej audycji Rozmowy Niedokończone pod tytułem Adoracja Najświętszego Sakramentu w życiu polskich świętych i błogosławionych. Oraz dziękuję wszystkim księżom kardynałom, księżom arcybiskupom, księżom biskupom, matkom generalnym, matkom prowincjalnym za przekazanie relikwii polskich świętych i błogosławionych do kościoła w Czernikowie. Bóg wielki zapłać.
Ale jeszcze chyba trzeba, tak, żeby 24 godziny
14 jest,
objęte.
Także jeszcze 10, ale pisma są złożone i mam wielką nadzieję, tak, że relikwie dotrą.
To dobrze, bo jest ten pomysł, przypomnę tylko tym, którzy nie słyszeli, że żeby właśnie były też wokół Najświętszego Sakramentu relikwie 24 świętych i błogosławionych, tak żeby ten czas był uświęcony także ich wstawiennictwem przed Bogiem. Bardzo dziękuję i informacja dla słuchaczy, że transmisja telewizyjna będzie oczywiście dostępna na stronie telewizji Trwam, tv-trwam.pl, będzie można do niej wrócić, a te rozmowy niedokończone, jak każde rozmowy niedokończone, również na stronie internetowej radiomaryja.pl do odwiedzania stron internetowych naszej rozgłośni. Serdecznie Państwa zapraszamy.